Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia w Radiu Gorzów i nasz gość, senator Władysław Komarniński, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce?
No, to jest rzecz oczywista, że wygrała formacja PiS ze swoimi koalicjantami, a my żeśmy mieli niezły wynik, muszę powiedzieć.
Ale gorszy niż przed 5 laty, zdecydowanie gorszy.
Wie pan, ja przypominam jeszcze i słuchaczom, i panu, że były takie lata, kiedy była odwrotna sytuacja, więc to jest w demokracji normalne, jak to, że jest tlen i oddychamy.
To co w pana ocenie zdecydowało o wygranej Zjednoczonej Prawicy? Bo no, przecież w ocenie opozycji obecna opcja rządząca chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Mało tego, uważa, że ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne integracji europejskiej we wspólnocie.
Ja panu powiem, zawsze jest tak, że opcja rządząca ma zdecydowanie większy handicap, jak ma ci, którzy są w opozycji. Handicap polega na tym, że mamy za sobą ogromne zaplecze finansowe, a tu szczególnie, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. I co by nie powiedzieć, przecież wiemy o tym doskonale i pan to widział, i ja widziałem, kiedy samochody osobowe czy busiki w urzędach wojewódzkich w całym kraju jeździli, pokazywali piątkę pana Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym pokazuje tą przewagę, której nie ma absolutnie opozycja. Ponadto trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że ten program socjalny, który dotychczas był zastosowany przez PiS, był programem, który uwiódł tą część Polaków, która nigdy nie głosowała. I ostatnia sprawa, chyba najistotniejsza, a mianowicie to, że nagle PiS pokochał Europę i zmienił retorykę kilka miesięcy przed wyborami i nazwał się, że Polska jest sercem bijącym Europy. I jak pan to wszystko poskładał od A do Z, ponadto jeszcze jest jeden bardzo taki niekorzystny, mówię to jako człowiek też i Kościoła, wmanewrowano nas w coś, co nigdy nie mieliśmy z tym wspólnego, że my jesteśmy tymi, którzy atakują Kościół, co jest oczywiście nieprawdą, wykorzystana kilka takich elementów, które nie miały z tym nic wspólnego.
Ale wie pan, że ta narracja tak prawdę mówiąc nie do końca jest prawdziwa. Z tego, co pamiętam, nie chodzi o wrogość do Unii Europejskiej, obecnej opcji rządzącej, a zasady panujące wewnątrz Unii. Są państwa przecież, i to Prawo i Sprawiedliwość mówi głośno, które chcą dyktować warunki i państwa, które są małe i słabe i są traktowane inaczej.
Panie redaktorze, pełna zgoda, wszakże pod jednym warunkiem. Ja zawsze to powtarzam, że jak ja chciałem robić, i takie były potrzeby rekonstrukcji swoich firm, zawsze się zastanawiałem, przygotowywałem program i starałem się z tym programem przekonać do tego moich wspólników lub moich zastępców. Natomiast dzisiaj jest sytuacja tego rodzaju, że jest to tylko polityczny PR, o którym się wewnątrz kraju mówi, natomiast jak tam jadą ci domorośli naprawcy, na miejsce tam ich nie ma. Z nikim nie rozmawiają, nie siadają do stołu negocjacyjnego, biegają po polskich mediach i opowiadają głupoty. Natomiast tam na miejscu tych negocjacji nie ma, bo my wiemy o tym doskonale, jakie są tam rozmowy. Ostatnio był tutaj u nas na ziemi lubuskiej pan profesor Rosati i rozmawialiśmy, jaki jest udział PiS-u w rekonstrukcji i naprawianiu Europy. Powiedział zerowy, poza kilkoma wystąpieniami, które nie miały uzasadnienia. No to tak nie naprawimy, proszę pana. Ja nie mówię, że Unia jest idealna, ale ja mówię dzisiaj, jako człowiek, który trochę w życiu coś tam zobaczył i coś zrobił, że my bez Unii będziemy mieli bardzo ciężko.
Polacy chcą być w Unii, ale nie chcą euro, bo potrafią liczyć.
Czy pan kiedyś słyszał w wywiadzie, żebym ja powiedział, że my musimy mieć euro? Na euro przyjdzie czas. My mamy za słabą gospodarkę, ja tak uważam, żeby dzisiaj rozmawiać o euro. Zresztą, panie redaktorze, po co my rozmawiamy o euro, skoro wiemy o tym, że konstytucyjnie musi być ta decyzja? W związku z tym trochę jest to temat, przyzna pan zastępczy.
Czyli ten apel jakiś czas temu, kilka tygodni temu premiera, żebyśmy poczekali, aż potencjały nasze i innych zachodnich gospodarek wyrównały się i dopiero wtedy wtedy rozważyli przyjęcie euro, uważa pan za zasadny?
Oczywiście, no sam pan widzi, jestem człowiekiem gospodarki, analizuję sytuację, jaka jest na świecie. Mało tego, ja chcę panu powiedzieć, że z piątą gospodarką świata, czytaj z Niemcami, prowadziłem przez 17 lat interesy. I śmieszni są ci politycy, którzy biegają, proszę pana, po mediach krajowych i opowiadają, że my się zbliżamy do gospodarki niemieckiej. No to wie pan, jak coś takiego słyszę, to mi się płakać chce.
W tym roku czekają nas kolejne wybory do Parlamentu Krajowego. To w październiku będziemy decydować, kto przez kolejne lata będzie rządzić w naszym kraju. Na ile w pana ocenie mapa polityczna bloków koalicyjnych pozostanie bez zmian? Bo wiemy, że koalicję europejską opuszcza już Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli coś jest nie tak. Jest ten zwycięski blok Zjednoczonej Prawicy. Gdzieś tam w tle jest jeszcze Konfederacja i PSL odgraża się, a w zasadzie zapowiada, że utworzy swój blok. To będzie Koalicja Polska, tak ma się nazywać. To koalicje odegrają w pana ocenie kluczową, znaczącą rolę w kolejnych wyborach jesiennych za ponad 4 miesiące?
W książkach historycznych o bitwach świata i Europy bardzo często występują tak zwani harcownicy przed ważnymi bitwami. Ja traktuję to dzisiaj, ten głos PSL-u, jako takiego harcownika, który harcuje przed zasadniczym bojem po to, żeby więcej, nazwijmy to w koalicji, mówiąc językiem młodzieżowym, wyrzeźbić. Przecież PSL doskonale wie, że stracił niemało na wsi, w związku z tym nie będzie sam wchodził, bo to tak jakby sobie strzelił samobuja. W związku z tym, panie redaktorze, jestem tutaj spokojny, że przyjdzie okres czasu i będzie monolit w koalicji, bo PSL i SLD nie mają innego wyjścia, tylko w koalicji. Dlaczego? Dlatego, że już te wybory do Europarlamentu pokazały, że i SLD, szczególnie SLD, zyskało ogromnie dużo. PSL
znaczy nie zyskało, utrzymało swój status.
A proszę pana, utrzymało swój status, który trochę był w innej konotacji. Dzisiaj SLD nigdy by nie miało tylu, proszę pana, europarlamentarzystów, gdyby poszło samo, i dlatego ta wielka radość pana Czarzastego jest dla mnie jednoznaczna. On to doskonale odebrał. Natomiast PSL zachował to, co miał, i uważam osobiście, że nie ma innego wyjścia.
No PSL stracił. Jeśli chodzi o mandaty.
Wie pan, to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi, no nie wiemy, czy stracił, bo byśmy zobaczyli, gdyby sam poszedł. Niech pan, przecież pan śledzi wyniki. Pan wie o tym doskonale, że PSL raz ma 5,3, a raz jest pod progiem wyborczym.
No ale proszę też zwrócić uwagę, że pan mówi, że PSL nie ma innego wyjścia niż pójść w koalicji do kolejnych wyborów. A tylko pytanie, w jakiej koalicji? Bo Jarosław Gowin sugeruje, aby PSL dołączyło do Zjednoczonej Prawicy.
Jarosław Gowin jest znanym kokietowcem politycznym i wypuszcza takie harce przedwyborcze, i tak należy to traktować. Proszę pana, PSL nigdy się nie zgodzi pójścia z PiS-em w koalicję, bo doskonale wie, że zniknąłby definitywnie. PiS nigdy nie był i nie jest zainteresowany, żeby PSL istniało na wsiach. I rzucanie takiego hasła, jaki rzucił Gowin, jest niczym nieuprawnione, tylko trochę tworzy bałagan w głowach tych, którzy są naiwni politycznie.
A czy w pana ocenie, że się tak wyrażę, transfer minister Elżbiety Rafalskiej i jeszcze kilku innych prominentnych ministrów do Parlamentu Europejskiego może osłabić rząd premiera Morawieckiego, chociaż wizerunkowo, przed wyborami?
Nie tylko wizerunkowo, proszę pana, znam panią poseł Rafalską od 30 lat. Jest to bardzo pracowity człowiek, przede wszystkim jeżeli chodzi o te sprawy społeczne, jest bardzo merytoryczny. I ostatnio widziałem się w Senacie, bo dyskutowaliśmy na temat spraw społecznych z jej zastępcą, i sam ubolewa, że ona odchodzi. W związku z tym uważam osobiście, że to jest duża wyrwa, nie do zasypania na te kilka miesięcy przed wyborami.
To Lubuskie straci czy zyska, mające swojego europosła?
Szczerze? Oczywiście, że straci, bo przecież jako europoseł nie będzie miała takiego wpływu, jaki miała jako minister konstytucyjny, panie redaktorze. To jest oczywista oczywistość.
To jeszcze jeden temat, bo no, zbliża się 30. rocznica częściowo wolnych wyborów. To jutro będziemy ją obchodzić. I pojawiła się w związku z tym inicjatywa, aby 4 czerwca był świętem państwowym. Jak pan do tego podchodzi? Święto państwowe czy nie? Zauważamy, owszem, ale czy święto państwowe?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o mnie, to ja ubolewam, że nie ma tutaj jedności w tej sprawie. Świat nas podziwił, proszę pana, 30 lat temu. Świat mówił, że Polska jest wzorem, że Polacy są mądrzy, ale jakiś diabeł nas podkusił, żeśmy się podzielili przez te 30 lat. Ale podzieliliśmy się tak głęboko, że część ludzi, którzy nawet nie pamiętają, bo byli wówczas w szkołach podstawowych, opowiadają bajki i głupoty. I to powoduje to, że ci, którzy ryzykowali kiedyś życiem, dzisiaj są zepchani na margines. Ja ubolewam jako senator, że jadę, proszę pana, jutro rano do Warszawy. Będę wprawdzie na tym uroczystym posiedzeniu Senatu, ale ubolewam, że będę jechał do Gdańska, a że nie ma święta państwowego, bo święto państwowe wyregulowałoby tą sprawę, być może doprowadziłoby do sytuacji takiej, że podalibyśmy sobie wszyscy ręce i właśnie tego właśnie czwartego powinniśmy być wszyscy razem w jednym miejscu i trzeba by było tych wszystkich, którzy wówczas ryzykowali swoim życiem i swoimi rodzinami, też przytulić, a nie odtrącać ich. To tak nie może być, panie redaktorze.
Ale pan wie, że jest różna ocena tej sytuacji. I to przez polityków, i to przez historyków, że 4 czerwca z perspektywy czasu, że wtedy to był to, co się stało, czyli częściowo wolne wybory, to był zbyt daleko idący kompromis ustaleń Okrągłego Stołu.
Dzisiaj możemy tak dywagować, a Bóg raczy wiedzieć, co by się mogło zdarzyć, gdyby było inaczej. My jesteśmy nerwowi trochę, Polacy. Moglibyśmy popełnić kilka głupstw lub mogłoby być nieszczęście narodowe, które byśmy żałowali. I panie redaktorze, jeszcze raz wracam do tego. Bardzo mi się podoba to, co pan przed chwilą powiedział. Wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby to było święto państwowe i żebyśmy wszyscy usiedli razem i razem obchodzili, wspominali te trudne czasy. Podzieleni to jesteśmy trochę śmieszni w Europie.
Święto państwowe z dniem zarazem wolnym od pracy?
Ja jako przedsiębiorca nie jestem za bardzo zwolennikiem, wie pan, tych wolnych dni, bo wiem, ile upływa wówczas z budżetu państwa, ale na pewno powinno to być święto radości pojednania Polaków. 4 czerwiec nie został do dnia dzisiejszego wykorzystany tylko dlatego, żeśmy się podzielili i część opowiada głupoty, część chce, żeby ta prawda była taka, jaka ona była i nie ma tej zgodności. A szkoda, bardzo żałuję.
No wie pan, nie ma pół prawd. Są prawdy albo kłamstwa.
I dlatego właśnie chciałbym, żeby to wyjaśnić sobie definitywnie i być może w przyszłym roku mogłoby to nastąpić.
Dziękuję, senator Władysław Komarniński, senator Platformy Obywatelskiej, był poranną gościem Radia Górnicza.
Dziękuję panu za zaproszenie, państwu za uwagę i życzę miłego dnia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.